Radio Z ujawnia, że kilka dni temu pod zarzutem molestowania członka rodziny aresztowany został ojciec wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego. Co się naprawdę wydarzyło? Dlaczego informacja pojawiła się dopiero teraz? Dziś porozmawiamy też o fali rezygnacji w brytyjskim rządzie, które pojawiły się po tym, jak wyszło na jaw, że Boris Johnson wiedział o zarzutach niedopuszczalnych działań na tle seksualnym jednego z pracowników Downing Street. Czy brytyjski rząd upadnie? Czy Boris Johnson poda się do dymisji? To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Magdalena Fałek. Zapraszam. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
No i przejdźmy w takim razie do naszego pierwszego tematu. Doszło do zatrzymania Macieja ojca Tomasza Rzymkowskiego. Jakie znamy fakty? No, został zatrzymany w ubiegłym tygodniu, jest aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte jeszcze w ubiegłym roku. No i z tego Onet próbował się skontaktować z prokuraturą, ale prokuratura odmówiła komentarza. Kim w ogóle jest minister Rzymkowski?
No, może najpierw dlaczego taki temat bierzemy na warsztat? Myślę, że tu celowo pokazaliśmy wam protestancki kraj, Wielką Brytanię. No, można powiedzieć, że już trochę postprotestancki, ale jednak z silnymi wpływami w polityce norm etycznych i norm moralnych chrześcijańskich, biblijnych. I co tam się dzieje, kiedy tego rodzaju afera się pojawia? No i możemy porównać Polskę, kraj katolicki albo postkatolicki, mówiąc tak troszeczkę, no już bliżej współczesności, nie? Twoje pokolenie już chyba trudno by nazwać katolickim, nie? To jest już świat postkatolicki, ale właśnie z przyzwyczajeniami, z normami moralnymi w świecie publicznym, w polityce także, wyniesionymi z kościoła rzymskokatolickiego, nie? Czyli porównajmy te dwa światy. I tutaj sprawa posła Rzymkowskiego, ministra, dzisiaj Tomka Rzymkowskiego, ona jest pewną egzemplifikacją różnych problemów, które toczą polskie społeczeństwo i życie publiczne. Najpierw wątek osobisty. Poznałem wtedy jeszcze studenta tutaj KUL-u, ale już zaangażowanego politycznie, społecznie, w różne organizacje, w kampanie wyborcze. Razem tam współdziałaliśmy w jednej z tych kampanii Tomka Rzymkowskiego i no, bardzo współczuję Tomkowi. Jeśli nas słuchasz, Tomku, no to wiem mniej więcej, przez co przechodzisz, jakie teraz masz i trudności, i no, smutki, różne rozterki cię rozrywają. Z jednej strony tragedia rodzinna, z drugiej strony to trafia na, że tak powiem, czołówki gazet i różni ludzie będą to, że tak powiem, brzydko omawiać, nie? Także wyrazy współczucia z tego powodu. Absolutnie nic złego nie mogę powiedzieć o Tomku i współpracy z nim. Naprawdę solidny chłopak, dobrze ułożony, słowny. To, jak wiecie, z tych młodzieżówek różnych pisowskich, czy w ogóle nawet ze starszych, no bo na przykład tu mamy takiego posła Sobonia, to o nim bym nie powiedział, że to jest słowny człowiek. A o Tomku Rzymkowskim powiem tak, to co obiecał, to na coś my się umówili, to zrobił. To jest rzadka cecha w polityce, także ja osobiście no, w ogóle bym nie podejrzewał, że tu jakieś tego typu problemy w tej rodzinie są, patrząc po wychowaniu syna, nie? No to absolutnie Tutaj nie miałem żadnych jakichś no, złych ani odczuć, ani doświadczeń. Wszystko na plus, nie? Także dobrze wspominam tę współpracę i nie wiem, jaka tu była, jak duża była rola, zasługa ojca, na pewno jakaś była, no, że Tomek w ten sposób został wychowany. Co się tam działo za zamkniętymi drzwiami, tego już nie wiemy. I tu jest już, przechodzimy do tego problemu, jakby to powiedzieć, publicznego czy społecznego. O, chyba tak będzie dobrze powiedzieć, społecznego, nie? No, że Tomek jest przykładem takiej katolickiej rodziny, katolickiej zaangażowanej rodziny, czyli że ta rodzina demonstruje swoje przywiązanie do wartości katolickich, demonstruje swój udział w różnych świętach, nabożeństwach i tak dalej, występuje w, można powiedzieć, jak gdyby w obronie Kościoła, czy reprezentując wartości katolickie. Nie powiem chrześcijańskie, celowo używam tutaj tego węższego pojęcia denominacyjnego katolickie, chociaż dla Polaków praktycznie to jest zlepek, znaczy to jest jednoznaczne, chrześcijaństwo to Kościół katolicki. Nie, nie, to jest nieprawda. No tu Anglię omawiamy równolegle, to tam Kościół protestancki, Kościół Anglii jest dominujący. I później jeszcze porównamy te zjawiska, można powiedzieć, religijne. Ale tu mamy do czynienia z rodziną no, mocno katolicką. Mocno katolicką i taką wręcz demonstrującą ten swój katolicyzm. A zobaczcie, co się dzieje za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami. Mamy książkę Bartka Pankowiaka przecież, to też...
Wygrałem z księdzem pedofilem.
Wygrałem z księdzem pedofilem, bardzo katolicka rodzina. Ksiądz, jak się okazało, zboczeniec, zbrodniarz, pedofil, był częstym gościem, jako no, u swojego kościelnego, czy organisty dokładnie, nie? Mieszkanie kościelne to było, gdzie się to wszystko działo. Także zobaczcie, wiedzieli o tym biskupi i kryli. Nie? Dzisiaj Sąd Najwyższy mówi, że biskupi, jeśli to zrobili, są przestępcami i należy ich ścigać tak jak zwykłego Polaka. Do tej pory w Polsce istniało tabu, przyzwolenie na zbrodnie, na gwałcenie dzieci w ramach Kościoła katolickiego. Tu nawet prokuratura miała wytyczne biskupów nie ruszać. Nie wolno przesłuchiwać biskupów, nie wolno stawiać im oskarżeń. To były wytyczne pisowskiej, katolickiej prokuratury, można tak powiedzieć, nie? To dzięki Bogu się zaczyna gdzieś rwać, ten system tej zmowy milczenia wobec grzechów, które dzieją się na szczytach katolickiej hierarchii czy katolickiej elity, tych porządnych katolickich domów. Weźmy biskupa Jędraszewskiego i no, zarzuty pod jego adresem też są, to zostawmy, ale jest skandal obyczajowy w rodzinie PiSu. Tam szef telewizji, czyli ten, który decyduje, jaki rodzaj rozrywki, jaki poziom moralny dociera do milionów Polaków, dotowany z naszych kieszeni, bo przecież to jest ogromna ssawka pieniędzy budżetowych telewizja publiczna, zdradza żonę, nie? Jest w cudzołożnym, nieślubnym związku. I co robi wierchuszka PiSu? Jarosław Kaczyński prowadzi orszak ślubny, a biskup Jędraszewski, najbardziej rzekomo taki, jakby to powiedzieć, konserwatywny polski biskup i najwyżej w tej hierarchii, zezwala na to, prowadzi to, legitymizuje cudzołóstwo, zwykłe, zwyczajne cudzołóstwo legitymizuje. Papież Jan Paweł II błogosławił to prawdziwe małżeństwo Kurskich, nie? A przecież co Bóg złączył? To chyba Kurski wie. Człowiek niechaj nie rozłącza. A ten wziął i jeszcze i rozłączył i drugi ślub katolicki dał. No to zobaczcie, to jest błogosławienie cudzołóstwa przez najwyższych dostojników pisowskich, tu Kaczyński robi za egzemplifikację tej katolickiej pseudoelity, no i najwyższy polski hierarcha konserwatywny katolicki. To samo cudzołóstwo razem, ręka w rękę, pomyje, błogosławi. Nie? To jest polskie społeczeństwo.
A to nie.
To jest stan moralności polskich elit. I to jest stan przyzwolenia katolickiego społeczeństwa, bo większość jest katolicka. No to jak nazwać polskie społeczeństwo? Islamskie? Chyba nie. Także to jest ten przykład tego katolickiego, wydawałoby się takiego porządnego, wzorcowego domu. I to, co widzimy, to nie jest przykład odosobniony. Mówię, współczuję Tomkowi, że on dzisiaj jest no, ofiarą tych wszystkich medialnych rewelacji i to wszystko się tam wylało, a będzie się jeszcze wylewać, no bo aresztowanie to nie jest jakaś taka, wiecie, wygląda to poważnie, nie? Nie wygląda to na jakieś pomówienie, nie? Śledztwo jest rok i teraz aresztowanie na 3 miesiące, wygląda to poważnie. Oczywiście nie przesądzamy, nie rozstrzygamy, bo mówię, po wychowaniu Tomka, no to ja bym miał jak najlepsze opinie o tej rodzinie. Tu widać, że jest podejrzenie o molestowanie członka rodziny. No nie wiemy, o kogo to chodzi, co to jest. Coś strasznego, coś brzydkiego. Prawdopodobnie, mówię, to nie jest rozstrzygnięte, no ale takie podejrzenie uzasadnione, bo wiecie, no ojca posła to tak nie aresztują, tak o, nie? Szczególnie partii rządzącej, nie? Także musi to być w moim odczuciu jakieś grubsze oskarżenie, grubsza sprawa, ale to jest, mówię, pokazanie stanu katokomuny, czyli tej elity, którą odziedziczyliśmy po okresie katolicyzmu, feudalnego katolicyzmu i po okresie bezbożnego komunizmu. To wyszła ta elita, którą dzisiaj mamy. To jest Kaczyński, to jest Jędraszewski, to są właśnie ci wszyscy inni. I zobaczcie, jak polskie społeczeństwo reaguje. To jest najsmutniejsze w tej całej sprawie, bo to, że ludzie będą postępować źle, to my wiemy, no mamy Biblię, noż tutaj przecież nie są życiorysy świętych, nie? Tu, to tylko w katolickich hagiografiach. Tu jest prawdziwe życie ludzi. Tu nawet najbardziej znakomici przywódcy i tak dalej, weźcie króla Dawida, weźcie króla Salomona, najmądrzejszy tego, a z babami zdurniał i tak dalej. To wszystko tu jest opisane, także my jesteśmy realistami, wiemy, jak życie wygląda. Nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi bezgrzesznych. Dlatego właśnie Jezus poszedł na krzyż Golgoty. Bo gdybyśmy sami potrafili się tak ogarnąć, żeby prowadzić moralne życie, to byśmy Jezusa nie potrzebowali. A nikt z nas nie potrafi prowadzić doskonałego, moralnego życia. Dlatego Jezus mówi: Ojcze, jeśli jest inny sposób zbawić tych ludzi, uratować ich od piekła i przyjąć ich do nieba, no to ja nie pójdę na krzyż, nie? Oddal ode mnie ten kielich. Ale jeśli nie ma innej drogi, no to niech się dzieje Twoja wola. No i co? No i nie było innej drogi, bo Jezus poszedł dobrowolnie na krzyż, żeby za Ciebie i za mnie umrzeć. Za moje grzechy, za Twoje grzechy, nie? Także to my wiemy. Ale teraz w zdrowych protestanckich społeczeństwach, tu Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Skandynawia, kiedyś, bo dzisiaj to już są zliberalizowane po części ateistyczne, czy nominalnie tylko, dlatego mówimy o postprotestantyzmie, postkatolicyzmie, ale wytworzono tam jednak w przestrzeni publicznej podobne normy jak w Kościele. Bo kto może stać na czele Kościoła? No ktoś, kto ma fakultet, który PhD i tak dalej, który tam ma czapkę i stać go na kapkę złoconą i kij taki posrebrzany, ale skromny. Nie, 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 w ogóle to nie ma. Żadnych takich głupot nie ma w Biblii. To jest w świecie, to jest w Kościele katolickim, w niektórych kościołach protestanckich. W Biblii nie ma czegoś takiego. Tam człowiek ma świecić życiem Jezusa Chrystusa. Chrystus we mnie. Nie? I to ma się w praktycznych i długotrwałych cechach tego człowieka objawić. Przeczytajcie sobie list do Tytusa, bardzo króciutki, parę rozdziałów, ale już w pierwszym znajdziecie właśnie cechy chrześcijańskiego przywódcy, albo list do Tymoteusza, tam w trzecim rozdziale, w pierwszym liście znajdziecie te cechy. I tam jest lista, naprawdę długa i trudna. To już jako dorosła osoba wiesz właśnie, że wychować dzieci To nie jest łatwa sprawa. Nie? A wcześniej jeszcze stworzyć małżeństwo, które będzie kwitło, które będzie dla dzieci też, można powiedzieć, takim magnesem. Nie? Dlatego pierwsza cecha już z tych konkretnych to jest mąż, człowiek jednej kobiety na całe życie. Mąż jednej żony, tak dokładnie, to jest człowiek jednej kobiety, wpatrzony przez całe życie w jedną kobietę. No, Kurski. Weźcie, jaja jak berety. No to jest elita katolicka. On decyduje o tym, co ty oglądasz. Znaczy nie, no ty, ja to na pewno nie, bo ja tego chłamu nie oglądam, ale być może ktoś z naszych widzów jeszcze zerka. Na pewno parę milionów Polaków jest ogłupiane przez tego człowieka, który robi dla Kaczyńskiego propagandę w tej telewizji. Nie? Czyli pierwsza cecha, no to mąż jednej kobiety przez całe życie. Dalej mający dzieci wychowane. Nie? Czyli dowód w postaci przekazania tych wartości następnemu pokoleniu. Dalej dobrze zarządza swoim majątkiem, domem, biznesem i tak dalej. Nie, nie kradnie. Nie? To żaden z polityków PiS-u ani z PO już by nie mógł tam być chyba. PSL, no, chyba też by się nie zmieścił, nie? O SLD nie mówimy. Także, no, gdzie to szukać? Polska stałaby się nagle, że tak powiem, bez Hołowiem, bez Królewiem nie było, bez Poślem, o, bez Oślem może. Także nie byłoby nikogo, nie byłoby niczego, jak kiedyś kandydat na prezydenta Białegostoku zapowiadał. Także sytuacja, zobaczcie, byłaby naprawdę trudna, kiedyby nasi przywódcy, niemiłościwie nam panujący, musieli przynajmniej kilka procent cech biblijnych przywódców móc spełnić. Nie? Czyli zobaczcie, w krajach protestanckich tego samego mniej więcej, co się wymaga od pastorów, zaczęto wymagać od polityków wybieranych demokratycznie, żeby przewodzili w innej sferze społeczeństwu. Nie? No bo to byli ci sami ludzie. Tu w sferach kościelnych przewodzili pastorzy, tu politycy. No to oni wzięli, no żeby... Aha, pastorzy się sprawdzili, te kryteria biblijne się sprawdziły, jakoś to hula, bo widzieli przecież tam sporo Irlandczyków, sporo Włochów, Polaków, to widzieli, jak to hula w państwach katolickich. Mówi, ty, tutaj to jest wszystko przejrzyste, ma żonę, dzieci, fajne. Byliśmy niedawno na weselu, gdzie też kilku pastorów z rodzinami było i tam taki ten DJ, nie? Czyli, nie wiem, czy Wodzirej, jak to się tam nazywa? No nie wiem, pozdrawiamy serdecznie. No on widział tych wesel Miemnożka, nie? No bo tam mówi, że 3 tygodnie w dniu takiej imprezy niekiedy prowadził, mówi, czegoś takiego nie widziałem. Wow! I pastorzy, i dzieci, rodziny, kobiety, nie? No fajnie to wygląda. Aż on zwrócił uwagę na takie świadectwo. Zobaczcie, wcześniej tego nie widział w ogóle w całym swoim katolickim życiu, nie? A tam widzieli właśnie tę różnicę pomiędzy tym barachłem, z którego wyjechali, moralnym upadkiem, dnem, nie? Kościelnym, a tym, co widzieli w tamtych kościołach, wśród tamtych pastorów. Oczywiście nigdzie nie ma ideałów, nigdzie nie ma doskonałości i tam też są różne nadużycia, grzechy i zbrodnie. Ale kiedy one wyjdą na powierzchnię, od razu ten człowiek jest wykluczany ze społeczności, a jego czyn jest potępiany publicznie. Nie ma żadnego tak jak teraz z lisem, nie? Też tam coś miał wypad z tego niszmika zamolestowania jakieś
Tomasz
tam.
Lis został zwolniony przez trwający przez lata mobbing i molestowanie.
Tak.
I to miało dotyczyć, molestowanie miało dotyczyć pracownicy Newsweeka i wszyscy o tym wiedzieli, ale każdy się bał.
O tym właśnie mówię. Wszyscy wiedzieli i całowali go w rękę, nie? Bo miał władzę. A oni byli małymi tchórzami, którzy nie potrafili, nie mieli siły wewnętrznej, żeby postawić wyżej moralność nad synekury. Nad korzyści z całowania lisa w dupę, nie? Także to jest polska elita z gołębnika. Wszędzie mniej więcej to samo. Chcesz PiS? Masz katolicką elitę, nie? To widzisz, jak jest. Chcesz lewacką elitę? Proszę, zajdź do redakcji Newsweeka. A może do Gazety Wyborczej? Tam święte standardy moralności lewicowej. No i co?
Właśnie, niestety nie. W Gazecie Wyborczej to szef samo. Wydawców Michał Wybieralski oraz publicysta krytyki politycznej, to już Jakub Dymek, zostali oskarżeni o molestowanie seksualne i mobbing również.
No to widzicie. I byli tymi redaktorami, tamtymi, nikt się nawet wśród lewaków, którzy twierdzą, że Boga nie ma i tak lepiej, No widzicie, że nic się nie zmieniło. To samo katolickie wychowanie robi swoje. Ta feudalna, katokomunistyczna mentalność. Po pierwsze, towarzysza Szmaciaka, że masz cicho siedzieć, to dalej to dostaniesz awans, nie? A druga mentalność feudalna, odziedziczona po katolicyzmie, że jest książę, no jaki jest, taki jest, ale taki musi być, bo to jest namaszczony przez Boga i on musi być redaktorem naczelnym, on musi być prezesem, on musi być szefem telewizji i tak dalej, tak jak biskup, dożywotnio, no. No toż nam tylko czapki miąć i, że tak powiem, oczy zamykać na wszystkie jego grzechy, całować go w dupę pokornie, bo może da premię. To jest wychowanie polskie dzisiaj.
A to jeszcze nie wszystkie afery, bo jak wiemy, syn Jacka Kurskiego, Zdzisław Kurski, był oskarżany przez Magdalenę Nowakowską o molestowanie i wielokrotne gwałty, a śledztwo zostało...
Przyjaciel umorzone. Rodziny też, bo to rodziny zaprzyjaźnione jeździły do Leśniczówki.
Tak. Poseł Stanisław Pięta miał aferę z Izabelą Pęk.
To wiesz, ale to nie była taka, bo to była... religijno-patriotyczna afera.
Aha, a to się nie liczy.
Nie. Jak ona pięknie śpiewała patriotyczne pieśni. No i po prostu nie wytrzymał. Ona też musiała.
No to o tym nie mówimy.
To nie, to się nie liczy.
Ale ta sama osoba, Izabela Pęk, pojawia się przy innej aferze z prezydentem Andrzejem Dudą.
Ale tutaj to chyba jakaś tam inna się pojawiła, zresztą naprawdę nie wchodźmy w te personalia, bo to się człowiek nie połapie, kto z kim i tak dalej. To przecież samego prezydenta, czyli takiego wybieranego przez wszystkich Polaków, no przecież też pokazywano, jak się obściskuje z jakąś kobitką i jak po nocach pisze na Twitterze z jakimś leśnym szturchadłem, czy jakoś tak trochę brzydziej, nie? I on w ogóle przed całą Polską, bo on wie, i co mi zrobisz? I co mi zrobisz? On wie. I oni wszyscy wiedzą, że ta cała opinia publiczna nic nie zrobi. Nic nie zrobi. Zobaczcie, Wielka Brytania. Premier wiedział tylko o molestowaniu i całe Zjednoczone Królestwo już chodzi. Już chodzi. Dymisję najpierw jednego ministra, drugiego, później 20 paru i dzisiaj, zdaje się, poda się do dymisji sam premier.
Już do tej pory 57 osób.
No widzisz, nie? To ja wczoraj z wieczora miałem 27, tam było. Już dzisiaj zobaczcie, jaka natychmiast... Stanowisk. Dwa dni. To jest dwa dni i praktycznie rządu nie ma. A u nas tych afer, to już się gubimy w tych nazwiskach. Kto z kim się tam parzył, kto zdradzał kogo i jak, to w ogóle nikt nie wie. Wszyscy rządzą. Narodowy Bank Polski, wszystko, skarpety, przepraszam, rajstopy, co byś nie, gdzie byś nie wsadził rękę, znajdziesz cudzołożników, albo gorzej, gwałcicieli, molestujących, a jak pójdziesz do kościoła katolickiego, gwałcicieli dzieci i ich wspólników w biskupich sakrach. To jest Polska dziś. To my na to pozwalamy. To ty na to pozwalasz.
No właśnie, czemu jest taka różnica między Wielką Brytanią, gdzie wyszła ta afera i już od razu jest taka szybka reakcja, a Polską, gdzie mamy tutaj, no wymieniliśmy tyle afer i nie ma reakcji. Nic się
nie dzieje. A no właśnie. Gdzie szukać różnicy? No bo ludzie tacy sami, IQ podobne, Polacy pojadą do Wielkiej Brytanii, wkomponowują się pięknie w społeczeństwo, biznesy zakładają, kupują nieruchomości, prowadzą różne ciekawe kariery swoje, rozwijają, nie? Czyli nie różnimy się od Anglików. Nawet chyba Polacy, tu nasza widownia z Wysp Brytyjskich powiecie, jesteście lepsi. Bardziej pracowici, bardziej twórczy, bardziej, że tak powiem, przyzwyczajeni do znoszenia przeciwności. Anglicy są rozleniwieni, tam nie są tacy ambitni już i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na wielosetletni dobrobyt, nie? To też socjologicznie uda się łatwo wytłumaczyć, nie? Czyli Polacy nie różnią się od Anglików, jeśli chodzi o jakość ludzi, jak gdyby. Czym się różni Anglia od Polski? No dobra, jest trochę bogatsza, no ale to chyba nie jest wystarczające wytłumaczenie. Różni się religią. To jest wytłumaczenie, no i była pod okupacją komunistyczną, sowiecką. Nie? Te dwa czynniki różnią naród polski od narodu angielskiego. Mówimy o skrzywieniu katokomuny, które mamy w Polsce. Skrzywienie katolickie to pańszczyźniane, że to chłop pańszczyźniany został wychowany przez Kościół katolicki. Masz siedzieć cicho i kłaniać się przed carem, księdzem, biskupem i tak dalej. Nie? To jest ta mentalność katolicka z jednej strony. Nie? Cierpieć, nie protestować, nie buntować się, słuchać cara, słuchać księdza, słuchać pierwszego sekretarza i tak dalej. I na to dochodzi właśnie ta zepsuta mentalność komunistyczna towarzysza Szmaciaka. Nie? W polityce międzynarodowej to się nazywa georealizm, czyli żeby zawsze ustępować Rosji, nie? Bo jest silna. Dlaczego ustępować Rosji? Bo jest silna. No nasi dziadowie to myśleli, jak jest silny wróg, no to jak mu złoimy dupsko, to będzie chluba większa, no bo pokonać słabego wroga, noż to co za chwała, nie? I husarze to właśnie szukali takiej okazji, żeby tak z 10, a może i z 15 razy więcej było. Niech to kupę rozwalimy na naszych kopiach, rozniesiemy to w pył, nie? O, i wtedy jest wiktoria, wtedy jest chwała ze zwycięstwa. Towarzysz Szmaciak mówi, on silniejszy, to ja będę udawał, że nic nie widzę. No i zobacz. I przychodzisz do takiej partii, do takiego kościoła, do takiej redakcji, do takiego zakładu pracy. Widzisz zło i siedzisz cicho, bo tak cię wychowali w domu, tak cię wychowali w kościele, tak cię wychowali w partii. I to jest różnica. I to jest różnica, bo w krajach protestanckich całkowicie inaczej cię wychowali w domu. Dali ci Biblię do ręki, kiedy miałeś 5 czy 6 lat, żebyś zaczął już sam tam składać literki. Dali ci przykład tego, jak żyć moralnie, jak się przeciwstawiać w złu, w codziennych małych sprawach, jak się organizować, jak wyłaniać uczciwych ludzi, a nie jakiś... Jak to jest w już samorządzie szkolnym, na poziomie podstawówki czy tego? Kto zostaje szefem tam jakiejś, no tam klasy najpierw, tam jak to się, gospodarz klasy, czy później samorządu szkolnego? Jakiś najbardziej parszywy włazidup najczęściej. Potwierdzasz swoje obserwacje? W moich czasach zawsze tak było. Wszelkie włazidupy, donosiciele, miernoty zajmowały zawsze najwyższe funkcje. Nie wiem, czy się coś zmieniło.
No... Mniej więcej tak to jest. No ci, co się pchają do władzy, no to tak, wtedy
tak. A oni umieją jeszcze tam w jakiś sposób się podlizać wyższej władzy, to nie ma żadnej demokracji, to tam wiadomo, że nauczyciele albo dyrekcja mówią, o ten i ten ma być, on się dobrze podlizuje. No tak to wygląda. No to później, jak oni pójdą w dorosłe życie, to jak to wygląda? W redakcji Newsweeka, Gazety Wyborczej, w PiSie, w Episkopacie, wszędzie wygląda tak samo. Kato, komuna, zgniłe obyczaje. Bo ludzie bez charakteru. Jak ktoś się stawia, to co się z nim dzieje?
No to jest likwidowane.
No, w jakiś sposób znika z przestrzeni publicznej. Zostają same włazidupy i miernoty. Ludzie z charakterem, ludzie odważni, ludzie samodzielni, samodzielnie myślący, są eliminowani od podstawówki z życia publicznego.
To co mamy zrobić, żebyśmy mieli właśnie takich ludzi, żeby ci ludzie rządzili w Polsce? Czy to jest w ogóle możliwe?
Do rządzenia to jeszcze daleko. Najpierw dajmy ludziom to. Skąd ta zmiana w państwach protestanckich, które też kiedyś były katolickie? Przecież Anglia była katolicka, Holandia była katolicka, Szwecja była katolicka, nie? Stany Zjednoczone już nie, bo one zostały przez protestantów założone. No ale widzimy porównanie, jak bogata Ameryka Południowa, czyli łacińska, czyli katolicka, jak się rozwinęła, nie? I jak się rozwinęła protestancka, dużo biedniejsza wyjściowo, bardziej pusta. Wiecie, tam tylko jakiś bizon przeleciał od czasu do czasu, niczego tam nie było. A zobaczcie, gdzie teraz jest najlepiej rozwinięte społeczeństwo świata, nie? Także to jasno pokazuje, jak działa Biblia, jak działa dokładnie Bóg Biblii. Ale danie ludziom Biblii powoduje, że oni od dziecka zaczynają żyć w innym świecie. Nie w świecie feudalnym, tylko w świecie ludzi, którzy są odpowiedzialni przed Bogiem. Którzy są wszyscy równi, czy król, czy służący. Przed Bogiem każdy odpowie, każdy umrze. Każdy potrzebuje Zbawiciela. To jest przekaz Biblii. Nie? I dziecko w chrześcijańskim domu, gdzie Biblia jest na co dzień czytana, poznawana, on czyta, ono czyta, to w tym świecie wyrasta. Wyrasta w świecie wielkiej odwagi. Wielkiej odwagi jednostki. To jednostka zmienia świat. Ale jednostka silna Bogiem, jednostka bliska Jezusowi Chrystusowi. W takim świecie wyrastają amerykańskie, angielskie jeszcze do niedawna dzieci. No to później mamy angielskich, amerykańskich polityków i tak dalej, i tak dalej. Także nie da się tego zacząć ustawą. Nie zmiana konstytucji zmieni Polskę. Zmiana dusz Polaków. Dlatego katolicyzm i komuna tak bardzo pilnują, żebyś nie trafił na Biblię, żebyś nie trafił na telewizję Idź Pod Prąd, żebyś nie trafił na biblijny kościół. Bo oni chcą mieć pełny rząd dusz nad Polską. Pastor Skrzypkowski, pastor baptystów z Chełma, mówił to samo. Zrobiliśmy ogromną robotę. Niewielka 70-osobowa społeczność baptystów z Chełma pomogła, dzisiaj to już pewnie będzie z 5 tysięcy ludzi. Gościła ich, możecie reportaż o tym zobaczyć. I pastor Skrzypkowski, który jest dosyć tam znany lokalnie i tak dalej, nawet jakiś medal dostał od prezydenta i tak dalej, mówił Ewangelię prezydentowi Dudzie, także raczej go tam tak uważają. To jednak, powiedział, były telewizje z całego świata. Były z Australii, z Teksasu, z Holandii. Już nie mógł zliczyć. Oczywiście telewizja Idź Pod Prąd też była. A jakiej telewizji nie było? Tej od katokomuny. Tej od tego drugiego katolickiego ślubu Kurskiego i Kaczyńskiego. I Jędraszewskiego. Właśnie tej nie było. Bo protestantów w Polsce ma nie być. Ma być rząd dusz katokomuny. I dlatego ogromne pieniądze idą dla Kościoła katolickiego i dlatego tolerowane jest cudzołóstwo, zbrodnia, gwałcenie dzieci. Wszystko jedno. Oni dadzą nam głosy, a my ich trzymamy za smycz. Z jednej strony dotacji, a z drugiej strony tam akt prokuratury, które gdzieś są na tych księży i biskupów. Ale póki co nikt tematu nie ruszy. Sojusz tronu i ołtarza. Zguba Polski.
My teraz zaraz przejdziemy do waszych pytań, ale chciałam na początku zachęcić was do wsparcia nas, ponieważ my się utrzymujemy z waszych wpłat i teraz puścimy filmik, jak wesprzeć Idź Pod Prąd.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej.
A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd?
Wcześniej było tak, że do 150 gramów.
Ja nie widzę powodów, aby nie wspierać tej telewizji. To jest jedyna w Polsce telewizja, która... której analizy polityczne są bardzo trafne, które się zawsze sprawdzają, w którym także można sprawdzić, na co idą wydatkowane pieniądze. Zawsze jest, no, zawsze jest brane pod uwagę, zawsze warto brać pod uwagę to, gdzie pieniądze i od kogo są, jak dana telewizja, organizacja jest sponsorowana. Czyli jest wszystko jawne, można wszystko sprawdzić, gdzie te pieniądze idą. Widać może przede wszystkim błogosławieństwo w tym, co robi telewizja. I warto w tym projekcie być i dokładać swoją cegiełkę.
Nawraca ludzi do Jezusa Chrystusa, tak jak mnie. Warto ją dlatego wspierać.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Mamy informację, że premier Johnson właśnie ogłosił swoją dymisję i pozostanie premierem do wyboru następnego.
No to widzicie, że to, o czym mówimy, to się dzieje. Dwa dni i nie ma rządu, bo afera jednego jakiegoś chyba mniejszej rangi urzędnika, tak, to... który molestował tam kogoś i premier o tym wiedział i nic nie zrobił. I leci rząd. I leci rząd. W Polsce Takich afer mamy każdego dnia po kilka, które wypływają. A ile nie wypłynęło? I rząd się trzyma, ludzie głosują, nie ma rady tu. PiS, tylko PiS, wodzu prowadź na kowno i już tam. No, no to jest straszny stan naszego narodu. Codziennie go staramy się zmienić. Codziennie mówimy wam, jak to zrobić. Codziennie apelujemy do jeszcze jednego. Jakby ktoś chciał, to wczoraj akurat moja córka najmłodsza, Kornelia, powiedziała, jak ona przyszła do Jezusa. Bardzo, myślę, taki trzymający w napięciu program, świadectwo dla ludzi, którzy szukają odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Także kto jeszcze nie oglądał, a już widziałem, że sporo z was obejrzało, to bardzo serdecznie zapraszam i zapraszam do kontaktu. Jeśli coś was poruszyło w tym filmie lub w dzisiejszym programie, piszcie do nas teraz na czacie, ktoś z nas się do was odezwie. Piszcie tradycyjną, bo już mail to tradycyjna sprawa, nie?
Tak.
Ty się urodziłaś po mailach czy przed mailami?
Chyba już po, bo
no to już wiecie, archaiczna tradycja, czyli tradycyjną dyliżansem, koniem, pocztą, znaczy mailem. Oczywiście piszcie do nas na mediach społecznościowych. Postaramy się na każdy kontakt jakoś odpowiedzieć. Także nie bądź sam ze swoimi pytaniami, zgłoś się do nas.
Także zachęcamy was do pisania na czacie. Link do ostatniej spowiedzi Kornelii też znajdziecie teraz zaraz na czacie. I zachęcamy was do oglądania programu o 18, bo będzie mowa właśnie o Borisie Johnsonie, o aferze i o dymisji. Także zachęcamy.
No i o przyszłości też, bo tak, co dalej, no, nie? Oczywiście. Zobaczcie. Tu kontekst geopolityczny, no ta afera też tak, że tak powiem, ja myślę, że nieprzypadkowo pojawiła się w czasie, kiedy mocno rząd premiera Johnsona jest zaangażowany w pomoc Ukrainie.
A teraz przejdziemy do waszych komentarzy i mam komentarz od Mariusza Boruckiego. Czyli w Wielkiej Brytanii są jeszcze jakieś standardy polityki, a tymczasem w PRL bis nie rząd sprawuje katokomuna, czyli nie ma żadnych standardów, a jedynie obłuda i tak zwana selekcja negatywna, czyli im większa gnida, tym lepszy stołek. Pytanie, dlaczego Polacy się z tym zgodzą?
No dokładnie tak jest, mniej więcej tu powiem na ty, bo się znamy, nie? No tak to spuentowałeś, co ja tutaj już tam długo staram się mówić, ale zobaczcie, jest takie polskie przysłowie, że ryba psuje się od głowy, nie? Polscy biskupi są na czele tej, powiedzmy, duchowej, katolickiej hierarchii polskiego społeczeństwa, czyli oni dają wzór moralności dla reszty społeczeństwa, nie? I zobaczcie ten wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z Kalisza i Wrocławia sprzed paru dni, że jednak można pociągać do odpowiedzialności karnej biskupów za ukrywanie gwałcicieli dzieci. Nie? Ale zobaczcie, jaki to jest problem. Przecież to są niby następcy apostołów. Mówię niby, bo to są zabobony, bzdury katolickie, nie mające nic wspólnego z biblijną rzeczywistością ani z Jezusem Chrystusem. Ale oni się tak tytułują, że oni są w prostej linii następcami apostołów. Nie? I że oni mają tu władzę związywania, rozwiązywania, że oni mają władzę, oni mają autorytet, oni wskazują drogę do Chrystusa. Chyba antychrystusa, to tak, to tu się zgodzę, nie? I są następcami, no nie apostołów, ale jednego. Już wiecie, jak ma na imię, taki sławny, Iskariota na drugie, no to może są jego następcami, to mogę uwierzyć. Także Kościół Judasza, tak, ale z Jezusem to nie ma nic wspólnego. Zobaczcie, debata jest, czy wzór moralności i cnót katolickich, kiedy krył gwałciciela dzieci, to miał ujawnić go, czy nie? Czyli wiecie, zwykły murarz. Bo to dlaczego murarze? No bo Rachoń powiedział, że gdzie jest najwięcej pedofilii? Nie wśród kleru katolickiego, wśród murarzy! Rachoń, gwiazda PiSu, medialna, nie? Dobrze się zapowiadał. Poszedł w tryby katokomuny i zobaczcie, jak się zeszmacił. On mówi, że pedofile to wśród murarzy najwięcej, a nie wśród księży i biskupów, nie? No to zobaczcie, co katokomuna nawet z średnio porządnych ludzi potrafi zrobić, nie? Dzisiaj już propagandystów tych, to nikt nie ogląda, nikt też nie słucha, nie? Czyli zobaczcie, oczywiste zachowanie, kiedy gwałcone jest dziecko, Wiecie, kiedy osoba dorosła jest gwałcona, no to też przecież już no, każdy powinien mieć odruch moralny, przerwać, pomóc, ukarać sprawcę, nie? Doprowadzić do ukarania sprawcy, pomóc ofierze. A kiedy to jest kilkuletnie dziecko? Biskupi katolicy nawet tak podstawowych odruchów nie mają. Kryją gwałcicieli dzieci z pełną świadomością, z pełną wiedzą i premedytacją, a ludzie ich całują w dupę dalej. Jak to świadczy o tobie? Jeśli dalej chodzisz do tego kościoła, tych biskupów. W krajach protestanckich jest prosta piłka. Tam też pastorzy dokonują różnych złych rzeczy, niekiedy przestępstw. Kiedy tylko to wyjdzie, od razu wyrzucany z urzędu, od razu wyrzucany z kościoła. Jeśli się nie nawróci, nie naprawi tego. Jeśli się nawróci i naprawi, to będzie mógł, ale żadnego urzędu już nigdy w życiu nie będzie mógł pełnić. Jeśli trwa w tym grzechu, jest wyrzucony z kościoła. I co? I wszyscy wiedzą, że tak będzie. To jest pomoc zarówno dla pastorów, jak i dla każdego w kościele. Popełnię grzech? Nie wyznam go? Nie naprawię. Koniec ze wspólnotą kościoła. Koniec z urzędami. Koniec z jakimś tam służbą i tak dalej. Nieważne, kto to jest. A jeśli któryś kościół by tego nie zrobił? No, bo ten pastor ładnie śpiewa albo tam coś innego, nie? To co się stanie? Wszyscy ludzie odejdą od tego kościoła, pójdą na drugą stronę ulicy, gdzie jest drugi kościół protestancki, który pełni Boże, biblijne standardy. A w Polsce? Dokąd pójdziesz? Od jednego biskupa do drugiego? Przecież każdy ma kartotekę przestępstw. Dlatego jak najszybciej musimy zbudować silne kościoły protestanckie w Polsce, żeby ludzie mieli wybór wreszcie. Nie byli skazani na katokomunę.
Bo to się właśnie później odbija w mentalności Polaków. Ja też właśnie ze swoich doświadczeń w jakichś rozmowach właśnie nie ma czegoś takiego, że ukrywanie jakichś grzechów jest czymś złym. Nie ma czegoś takiego.
No weź taki przykład ściągania. W Stanach Zjednoczonych nie trzeba pilnować ludzi. Oczywiście teraz już tam, wiecie, obyczaje się psują, ale ja mówię o tej tradycyjnej, biblijnej Ameryce. Tam każdy sam siebie, jeden drugiego pilnują. Ściąganie jest przestępstwem moralnym. W Polsce? Słyszałeś coś takiego? Gdzie? Prawnicy, lekarze przyszli. Ściągają przecież na studiach, nie? To później będą lewe zaświadczenia, a potem przymknął oko na grzechy kolegów. To się tak zaczyna. Od rzemyczka do koniczka. No takie jest polskie przysłowie. To się w szkole uczysz oszukiwać.
Johnny Walker mówi się w kręgach zbliżonych do katolickich, że lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie zgrzeszyło. No, właśnie a propos.
Tak, bo to są ludzie żyjąc w niemoralnej kulturze katolicko-komunistycznej, sami próbują sobie ją jakoś racjonalizować. Robią różne takie powiedzonka, jakoś, żeby ten stan upadku moralnego jakoś sobie osłodzić, że no tak musi być, takie są prawidła, takie są reguły gry, nie? I różne takie bzdury sobie powtarzają.
Mateusz, hipokryzja jest najgorsza wśród katolików. Z jednej strony w piątek ryba, w niedzielę do kościoła, a z drugiej molestowanie, zdrady, czy nawet zwykła chciwość, zawiść. Nie widzą problemu.
Tak, że widać, że katolicyzm absolutnie nie poprawia moralnie człowieka. Tu najlepszym tego przykładem jest utwór Moralność Pani Dulskiej i przykład tej kobity. Nie? Jeszcze widzę, że czytałaś, tak?
Tak,
oczywiście. Wow, niezłe.
Na rozszerzeniu.
To. No właśnie byłem zdziwiony, że żeby to tam ludziom tak mówić otwartym tekstem, to tylko tam dla wybranych lepiej niech nie czytają. Nie? To już XIX, XX wiek, początek, dwudziestolecie. Nie? Ludzie światli zauważają ten zgubny wpływ katolicyzmu na Polskę. Wcześniej, w XIX wieku, to mamy Polsko, twa zguba w Rzymie, czyli stolicy katolicyzmu. A tutaj później mamy to samo, moralność pani Dulskiej. Czyli do czego prowadzi Kościół rzymski w dziedzinie zwykłych obyczajów i życia międzyludzkiego, nie? Czy coś się w tej sprawie zmieniło, drodzy parafianie?
Joanna Zielińska, przykład skrzywienia postępowania katolików. W piątek mięsa niby nie tknął, na obiad za to wieczorem wódka się leje. Tutaj kolejny komentarz.
To jest faryzeizm. To Jezus piętnował u religijnych Żydów, u przywódców żydowskich, którzy zrobili z żywej więzi z Bogiem, którą miał Abraham, którą miał Mojżesz, zrobili religię rytuałów. Jezus mówi, dajecie dziesięcinę z kopru, z mięty, wiecie, z jakichś drobiazgów, czyli staracie się być rygorystyczni w drobiazgach. Tutaj niech to będzie ta ryba, która przecież też jest dobrym jedzeniem. Co to za post, nie? Niech se wodę piją, nie? Cały dzień, no to jakiś byłby post, a to jest jakaś popierdełka, a nie post, nie? Nażresz się, wiesz, czegoś bez zwierzęcego, tam, znaczy rogacizny czy innych, a to możesz jeść. No to gdzie to? Gdzie jaka logika? Ale już niech będzie, nie? Zobaczcie, tu rybka, ojkie błaski nie tknę, do kościółka pójdę, nie? To nawet jest takie przysłowie. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Nie?
O właśnie, to przysłowie przywołał jeden z naszych widzów w komentarzu.
To jest istota religii katolickiej. Ona absolutnie nie zmienia ludzi. Przepraszam, zmienia. Na gorsze!
Piopio, po tym, czy zmieni się polityka nowego brytyjskiego rządu wobec Ukrainy, dowiemy się, czy kryzys obyczajowy w obecnym rządzie był tylko pretekstem.
Mam nadzieję, że Imperium Brytyjskie ma, że tak powiem, szeroką ławkę kadr, nie to co PiS.
Tak. Ja jeszcze chciałam wrócić do tych afer, jakie są w Polsce, ponieważ to jeszcze w tym programie nie padło. Jaka powinna być reakcja aparatu państwowego na te afery? Co powinno się stać w Polsce?
Oprócz tego ostracyzmu społecznego, który powinien się zacząć od kościołów, od społeczności lokalnej i tak dalej, oczywiście w przypadku już przestępstw takich związanych z kodeksem karnym, no bo tam seks przedślubny no nie jest penalizowany karnie, rozumiesz, nie? Czyli chodzi mi o to, że tutaj tylko jakiś ostracyzm kościelno-społeczny wchodzi w rachubę, no ale już seks z dziećmi jest penalizowany, nie? To już się, niezależnie od tego, co tam ksiądz będzie oplatał, to jest gwałt na dziecku i kropka, nie? Tak powinno być to klasyfikowane. I kto współdziała w tym, czyli biskupi, przenosząc gwałciciela z parafii do parafii, ukrywając go i dając mu nowe żerowisko, strasznie to brzmi, ale tak właśnie robili biskupi i papieże katoliccy, bo to nie biskupi samodzielnie, to kryło papiestwo. To tam jest właśnie najgorszy wrzut ludzkości. To są zwykli kryminaliści z Jezusem nie mający nic wspólnego. I to trzeba, żeby wreszcie do Polaków dotarło. Oni was nie prowadzą do Boga. Ich sakramenty są nieważne. Ich sakramenty wam nic nie pomogą. Ich wasze spowiedzi, wasze msze. Przeczytajcie sobie Izajasz 1. rozdział. Obrzydły mi, mówi Bóg. To jest ocena religii katolickiej przez samego Boga podana w Piśmie Świętym.
Jeszcze mamy komentarz od Arkadiusza Matejaszaka. Krzyżacy pokazali, czym jest Kościół i religię.
Tak. I ciekawe jest, że polska elita duchowa, wtedy jeszcze mieliśmy elitę i polityczną, i duchową, to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego ksiądz Paweł Włodkowicz jest tego najlepszą egzemplifikacją, ale on był na służbie u króla Jagieły. Nie? To jego właśnie Jagiełło używał do misji zagranicznych, do misji dyplomatycznych, to jego się radził i ludzi tego pokroju. I kiedy krzyżacy mordowali niewierzących, mówiąc, że robią to dla Boga, że nie chciał się nawrócić, nie chciał chrztu katolickiego przyjąć. Noż to tu albo tu chrzcielnica katolicka, a tu kaci topór i pieniek. To była ewangelizacja, wiecie, misja katolickich krzyżaków. No toż przecież to każdy Polak chyba wie, nie? Mam nadzieję, że jeszcze coś dociera z tych tematów, nie? W czasie szkoły. Jeszcze tak. Tam coś czytało się i tak było. Ale myśmy wtedy mieli elitę. Katolicka Europa miała już bardzo złą elitę. Bo tu i przykład Czechów, jak ich traktowano, jak Jana Husa potraktowano, jak niemiecka elita się wtedy zachowywała, jak właśnie krzyżacka elita się wtedy, ale polska elita to wtedy była inna, całkiem inny poziom. To nawet na tym soborze, gdzie zamordowano właśnie Jana Husa, na soborze w Konstancji w 1415 roku, właśnie delegacja polska broniła wolności religijnej, tak mówiąc w skrócie. Ale był też zdrajca, Mikołaj Tromba, który bronił krzyżaków. Jak myślicie, kto w Rzymie zyskał wyższe, że tak powiem, notowania?
No zapewne on.
Zapewne zdrajca Tromba. Nie? Został pierwszym prymasem Polski. No to już wiecie, jaka to tradycja zdrady narodowej.
My będziemy już przechodzić teraz do ogłoszeń. Dziś o 18:00 zapraszamy Was na dogrywkę. Będzie właśnie o Borisie Johnsonie i o tym, co dalej. Dzisiaj też zapraszamy na studium Ewangelii Jana o 20:30. I po programie będzie Pomyśl dziś. Polacy i Żydzi lubią się kłócić. A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, traktat w Merseburgu. No i oczywiście, jak zawsze, zachęcamy Was do wsparcia. Tutaj możecie nas wesprzeć przez różne sposoby. PayPal, DotPay, Blik, Patronite.
Śmieję się, szczególnie pewnie z reakcji naszych młodych czy nowych widzów. Nie? Pewnie nie słyszeliście, żeby w telewizji ktoś takie rzeczy mówił. No to wiedzcie, że u nas to codziennie można takich rzeczy posłuchać. My się nie obcyngalamy tu z nikim.
Tak, więc zachęcamy Was do oglądania telewizji Idź Pod Prąd. I dziękujemy tym osobom, które nas wsparły. Dziękuję również pastorowi za udział w programie. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
A ja Ci dziękuję za prowadzenie i gratuluję, że już masz za sobą pierwszy rok prawa, tak?
Dziękuję.
Dzisiaj,
tak,
ostatni,
dzisiaj
egzamin.
Ostatni egzamin.
Pozdrawiamy też tych, którzy jeszcze tam kampanię tu, tę wiosenno-letnią realizują. Obyście nie musieli mieć, że tak powiem, kampanii wrześniowej. Do zobaczenia. Tak.
Do zobaczenia.
We wczorajszym programie redaktor Eli Barbur, Żyd, powiedział bardzo ciekawą obserwację na temat Polaków i Żydów, mówiąc, że mamy taką oto cechę wspólną. Lubimy się kłócić. Widać to zarówno w historii Izraela, jak i w historii Polski. W tle widzicie kościół, tak zwany kościół pokoju, protestancki kościół w Świdnicy. Zbudowany na przekór katolickiej władzy, zbudowany w bardzo nieprzyjemnych, niewdzięcznych okolicznościach. W ciągu roku, poza miastem, bez użycia stali, kamieni, tylko z drewna, słomy, gliny, piasku. A powstał obiekt imponujący do dziś na 7,5 tysiąca osób. Jak to możliwe? A właśnie przez zgodne współdziałanie, przez solidarność zarówno mieszkańców, protestanckich mieszkańców Świdnicy i okolic, oni od najbiedniejszego do najbogatszego naprawdę ofiarnie razem w sposób zorganizowali, wzięli się do szybkiej roboty. Ale jeszcze do tego była pomoc protestantów praktycznie z całego ówczesnego świata. Czy dzisiaj potrafimy odczytać Bożą mądrość, bo Boża mądrość, Psalm 133. Zobaczcie, jak dobrze i miło, gdy bracia ze sobą razem i w zgodzie mieszkają. Tam Bóg zsyła błogosławieństwo. Polacy nie potrafili zrobić tego, co inne narody, nie zbudowali kościoła narodowego. Kłótnie pomiędzy wyznaniami protestanckimi, ambicje osobiste przekreśliły szansę na zmianę Polski. Kontrreformacja jezuicka i protestantów roznieśli. Czy dzisiaj powtórzymy błędy naszych przodków? Oczywiście prawdziwa jedność może być tylko pomiędzy prawdziwymi, a nie fałszywymi braćmi. Ale dzisiaj
mamy naprawdę bardzo rozdrobniony i skłócony obraz polskich protestantów. Niestety tak, jak wtedy w XVI i XVII wieku.
7 lipca 1032 roku w Merseburgu król polski Mieszko II Lambert zawarł układ z cesarzem niemieckim Konradem II, kończący IV wojnę polsko-niemiecką. Mieszko II rozpoczął tę wojnę w roku 1028, najeżdżając na Saksonię. Według niemieckich źródeł wojska polskie spustoszyły ją tak, że po ich przejściu nawet trawa nie chciała rosnąć. Uprowadziły wielu jeńców, w tym biskupa Brandenburgii Luizona. Prawdopodobnie Mieszko liczył na to, że przeciwnicy Konrada skupieni wokół księcia szwabskiego Ernesta II i księcia Lotaryngii Fryderyka II obalą go. Jednak w następnym roku ruszyła na Polskę odwetowa wyprawa niemiecka, którą udało się powstrzymać pod Budziszynem. W roku 1030 Mieszko w sojuszu z Węgrami znów najechał na Saksonię. W roku 1031 Konrad II zawarł pokój z Węgrami i sojusz z księciem ruskim Jarosławem Mądrym. Atak wojsk niemieckich i czeskich od zachodu i ruskich od wschodu przesądził o przegranej Polski. Mieszko musiał zrzec się Łużyc i Milska na rzecz Niemiec, Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi i prawdopodobnie Moraw na rzecz Czech. Musiał też zrzec się tytułu królewskiego, uznać się za lennika cesarza i oddać koronę. Traktat w Merseburgu przewidywał też podział Polski na trzy księstwa. Mieszko II miał otrzymać Małopolskę i Mazowsze, jego brat Otto Śląsk, a jego kuzyn Dytryk, syn Mieszka I i Ody, Wielkopolskę. Jednak Otto zmarł w następnym roku, Dytryk nigdy nie objął władzy i do podziału państwa nie doszło. Polska przetrwała, ale utraciła zdobytą za czasów Bolesława Chrobrego pozycję mocarstwa. Przegrana wojna zapoczątkowała też kryzys wewnętrzny, który miał trwać kilkadziesiąt lat.